To jest szkoła, która istnieje już od...
Od 61 roku, czyli już no, ponad 60 lat, 62 lata.
I kształci uczniów w ilu profesjach, w jakich kierunkach, jakie są piony w szkole? Może taka prezentacja na początek szkoły.
No generalnie jesteśmy ukierunkowani na morze, ale nie tylko, bo wiemy, że mieszkamy w Gdańsku. Gdańsk jest miastem portowym, czyli to zapotrzebowanie na ludzi w gospodarce morskiej jest dosyć duże, ale nie tylko w gospodarce morskiej, bo rozwijają się magazyny, coraz więcej tych magazynów mamy, więc tak naprawdę my się wpisujemy w branżę transportową i nie tylko branżę transportową, ale mamy takie zawody jak technik nawigator morski, technik mechanik okrętowy, technik żeglugi śródlądowej, technik logistyk, technik spedytor, technik hotelarstwa, ale takich technik hotelarstwa ukierunkowane na morze. Chociaż mamy i praktyki w hotelach, ale też mamy oczywiście na statkach w dziale hotelowym i mamy też klasę jedną branżową magazynier logistyk i mamy jeszcze technika eksploatacji portów i terminali. Mamy klasy patronackie, mamy podpisaną umowę teraz z Baltic Hub to się nazywa, czyli byłe DCT w Gdańsku, czyli ten największy terminal kontenerowy, Deepwater Container Terminal. Mamy klasy patronackie, praktycznie większość klas naszych ma swoich patronów w postaci firm, które chociażby najlepszych absolwentów promują i dają im nagrodę po skończeniu szkoły, też proponują im zatrudnienie, więc no, w tym zakresie się na pewno rozwijamy.
Jesteście szkołą morską obok Technikum Konradinum, tak, które tutaj we Wrzeszczu ma miejsce, wy jesteście w Nowym Porcie. Dużo jest takich szkół w Gdańsku morskich o profilu?
Nie, jeśli chodzi o szkołę morską, oczywiście my znajdujemy się w Nowym Porcie. To chyba najbardziej morska dzielnica z wszystkich dzielnic Gdańska, więc blisko morza się znajdujemy. Ale jeśli chodzi w ogóle o szkoły morskie, to takich szkół morskich jest 5 w całej Polsce. Czyli mamy szkołę w Szczecinie, w Darłowie, w Kołobrzegu, w Świnoujściu i w Gdańsku.
A Gdynia?
Gdynia
nie ma szkoły?
No, Gdynia ma tylko Uniwersytet Morski i ma szkołę morską, ale to już jest szkoła morska taka policealna.
Policealna, tak jest.
Natomiast no, jeszcze są szkoły żeglugi śródlądowej, to są 3 szkoły. Jedna jest w Kędzierzynie Koźlu, w Nakle nad Notecią i we Wrocławiu.
Cieszę się, że pan o tym Kędzierzynie Koźlu, bo to taka znana szkoła, też współpracująca z wami, ale tak na moje oko i pewnie ucho słuchacza, to trochę mało tych szkół morskich w kraju z takim morzem, proszę państwa.
No mało, jesteśmy oczywiście w niszowych zawodach i te osoby, które chcą znaleźć pracę, bez problemu ją znajdują. Przychodzą do nas absolwenci, mówią o zarobkach, mówią ile zarabiają i powiem państwu wszystkim, że po skończeniu szkoły takie pieniądze każdy z nas chciałby zarabiać.
No to chyba w takim razie wracam do szkoły.
No, zapraszamy.
Oprócz tego, że mówił pan o tych wszystkich specjalistach, których macie państwo i którzy pracują na waszą rzecz, to macie też kogoś świetnego, kto pisze wam takie projekty. Bo Erasmus, o którym my tutaj rozmawiamy, o tym projekcie międzynarodowym, to też jest projekt, który trzeba świetnie opracować, świetnie się zaprezentować i go wygrać, i go dostać, i tam pojechać.
Ja krótko skwituję. No, ja mam wspaniałych współpracowników, bo bez nich dobry dyrektor powinien się otaczać mądrzejszymi ludźmi od siebie. Ja takich mam, więc bez nich oczywiście szkoła by się nie rozwijała, nie funkcjonowała i mogę na nich polegać. Tak samo jeśli chodzi o uczniów, uważam, że każdy z tych uczniów zasługuje na to, żeby dać im możliwość rozwoju.
To ważny projekt, ważny sukces dla szkoły i dla opiekunów i dla dyrekcji?
Oczywiście, bo żyjemy w globalnym świecie, wymiany pomiędzy społeczeństwami. W tej chwili możemy wszędzie polecieć, wszędzie popłynąć, wszędzie pojechać. I tak naprawdę żyjąc w tym świecie takim globalnym, ważne jest, żeby właśnie ci uczniowie już na tym etapie mieli możliwość spróbowania takich praktyk i zobaczenia, jak to wygląda w innym kraju, jaka jest mentalność czy pracowników, pracodawców. Myślę, że świetne przeżycie i na pewno będziemy kontynuować.
To jest edycja, która była nazwana Kurs na Port w Maladze, bo uczestnicy, rozumiem, przez te 4 tygodnie poznawali tajniki pracy, tak?
Tak jest.
Zawodu jakich zawodów, bo tam może było parę profesji. Czy pani mogłaby tutaj nam troszeczkę objaśnić, na czym polegają takie praktyki?
Adriana Strzelczyk, koordynatorka projektu Erasmus+. Te praktyki polegają na tym, że uczniowie przez 4 tygodnie mają możliwość zweryfikowania swoich umiejętności praktycznych w innym kraju. Rzeczywiście 4 tygodnie to jest dość dużo, długi interwał czasowy. W tej edycji, ta edycja była dedykowana uczestnikom, logistykom przede wszystkim. No i rzeczywiście te praktyki odbywały się w zdywersyfikowanych miejscach. Uczniowie zetknęli się przede wszystkim z inną kulturą pracy. Były zupełnie inne wyzwania postawione przed nimi. Zbieraliśmy ogromne pochwały. Uczniowie byli niesamowicie chwaleni za kreatywność, za pracowitość, za niesamowite umiejętności i przygotowanie merytoryczne.
Mhm. Uczniowie są z nami tutaj, tak? Dobrze mówię? I są też opiekunowie. Jest pani opiekun, która była na tych praktykach. Jedna opiekunka, czy było was więcej?
Było dwóch opiekunów. Nazywam się Małgorzata Dalabella, jeden z opiekunów. To już moja druga edycja, także tutaj dwutygodniowa. Poprzednia była 4-tygodniowa, letnia, tutaj wersja zimowa.
Łatwo było zająć się młodzieżą? Oni, że tak powiem, wymagają opieki?
Powiem szczerze, praca z nimi jest cudowna. No oczywiście są jakieś tam wyzwania, tak, ludzkie wiadomo, trzeba czuwać w każdym momencie, no ale no, młodzież jest cudowna. Byli naprawdę cały czas chętni do współpracy. No przede wszystkim mnie interesował czynnik tak zwane bezpieczeństwo, no, nade wszystko, a później, żeby też wspominali to jako przygodę, tak, nie tylko jako obowiązki, ale też jako przygoda, jak całokształt, tak? Także tutaj było też dla mnie to bardzo ważne, jako dla opiekuna.
No, jak już znajdujecie się w tej maladze, prawda? Docieracie tam na miejsce, to kto się z wami zajmuje? Dokąd wy trafiacie? Pod czyją opiekę? Jak to jest?
Jako koordynator projektu nawiązujemy relatywnie wcześniej współpracę z partnerem hiszpańskim. Już na etapie wnioskowania wiemy, z kim będziemy współpracować. Tego partnera poznajemy też w trakcie realizacji projektu i tam na miejscu nasz partner hiszpański przejął całą opiekę techniczną nad uczniami i również opiekunami.
A to jest partner hiszpański, czyli w tym wypadku też jakaś szkoła morska?
Nie. To jest Tribeca, która zajmuje się organizowaniem praktyk dla różnych szkół. Akurat nasza specyfika była specyfiką morską i szukaliśmy takiego powiązania z charakterem naszej szkoły, więc nasze wymagania, które były bardzo konkretnie sprecyzowane już na etapie wnioskowania, były później realizowane zgodnie z założonym planem. I rzeczywiście później hiszpańscy opiekunowie, w gestii hiszpańskich opiekunów było zorganizowanie noclegów, miejsc praktyk, ale również zapoznanie się z topografią miasta, a nasi opiekunowie bezpośrednio czuwali nad bezpieczeństwem naszych uczniów.
Czyli teraz czas na uczniów.
Nazywam się Dominika Linda i mogę powiedzieć, że mieszkaliśmy w mieszkaniu w 20 osób, co na pewno nie jest łatwe.
Mieszkanie?
To była kamienica z pokojami i tam najczęściej byliśmy w pokoje po 4-6 osób, po 2, jeden był pokój. No i mieszkał z nami jeden opiekun, a drugie był po prostu piętro niżej najczęściej. I osobiście dla mnie to nie było nic nowego, bo ja jestem przyzwyczajona do takich mniej więcej warunków z obozów swoich sportowych.
Ale fajnie?
Tak, bardzo fajnie.
Warunki dobre?
Tak, warunki myślę, że jak na cały jakby taki wyjazd i na to, co mogliśmy, spodziewaliśmy się czegoś innego, a dostaliśmy zdecydowanie lepiej. Fakt, mieszkanie w 20 osób nie jest łatwym.
Ale się
doświadczeniem,
da.
Ale się da.
Na statku to widać. Na Darze Młodzieży też, żeście to przerabiali pewnie na innych jednostkach. Tam są kubryki, trzeba się po prostu umieć posunąć i radzić sobie, prawda, w takich sytuacjach. A kto ma to zrobić lepiej niż marynarze?
Dużo mieliśmy czasu wolnego. Akurat ja osobiście miałam praktyki 3,5 godziny, z czego mieliśmy 30 minut przerwy. Hiszpanie są tacy, że w ogóle się praktycznie nigdzie nie śpieszą. Nie tak jak my Polacy.
Skąd my to znamy? Czekałam na to.
Nas goni czas, a oni mają dosłownie czas na wszystko, im się nie śpieszy. W tej pracy też nie było dużo pracy, z czego nam się, no, można powiedzieć, czasami wręcz nudziło, ale ale dało się z nimi bardzo też dużo porozmawiać. Oni są bardzo otwarci na Polaków, co nas też bardzo zszokowało.
A jak mówiliście? Angielski, hiszpański?
Hiszpanie nie umieją mówić po angielsku, co było dla nas utrudnieniem przez to, że my się uczymy w szkołach tego angielskiego. Też parę pojedynczych słów mówiliśmy po hiszpańsku, bo wcześniej, przed samym wyjazdem, mieliśmy lekcję hiszpańskiego. Same podstawy, ale na pewno też bardzo nam ułatwiły. Dodatkowo też akurat u mnie w pracy posługiwałam się mniej więcej językiem rosyjskim, polskim, bo też trafiliśmy, takim naszym koordynatorem, który wydawał nam te zadania, był pan z Ukrainy, który też właśnie porozumiewał się z nami w sposób rosyjsko-polski.
Mówiłaś o praktykach, mówiłaś o tych zajęciach. Co tak naprawdę na nich się odbywało? Czego się tam dowiedziałaś? Co to było jaki to był zakres? Może coś nowego?
Pracowałam w supermarkecie. Wykładałam towar, rozpakowywałam dostawy, przekładałam towar bliżej i w sumie tyle było z takich rzeczy podstawowych. Tam głównie te czynności robiłam.
A kolega?
Nazywam się Bartosz Garbowski, również pracowałem z Dominiką w supermarkecie i do moich dodatkowych zajęć jeszcze należało to, że jeździliśmy, rozwoziliśmy towar po Maladze, a tak to jeżeli jeszcze mogę wtrącić, to ludzie naprawdę bardzo sympatyczni w pracy, ułatwiali nam bardzo dużo, ponieważ tak pracowało dwóch Ukraińców, porozumiewaliśmy się z nimi po polsku, zawsze byli chętni, żeby nam pomóc, nie sprawiali nam żadnych problemów, blokada językowa ani nic.
A ja słyszałam, że też mieliście okazję zwiedzić Malagę, która jest pięknym miastem.
Tak, dokładnie. Malaga jest przepięknym miastem i mieliśmy bardzo dużo okazji do zwiedzania. Byliśmy w Muzeum Picasso i również w jego domu.
Fortyfikacje arabskie też. Dokładnie, tak. Widzieliście.
Tak, gdzie były piękne widoki na całą Malagę i cały port.
No, to zazdroszczę.
Byliśmy również na rejsie katamaranem, co moim zdaniem było najładniejszym przeżyciem podczas całego wyjazdu. Pływaliśmy po zatoce.
Gibraltar.
Tak, odwiedziliśmy również Gibraltar. Byliśmy pod pomnikiem Sikorskiego, złożyliśmy kwiaty. Mieliśmy widok na całą Afrykę. No, naprawdę przepiękne miejsca, które widzieliśmy.
Czyli takie elementy też kształcenia patriotycznego.
Dokładnie.
Można powiedzieć, oprócz tego, że te rzeczy, o których tutaj uczniowie mówicie, to tam byliście chyba, podejrzewam, byliście po raz pierwszy przy pomniku Sikorskiego.
Tak, dokładnie.
Nie byliście tam wcześniej. A kto planował ten program? Jak to jest? Macie ułożony, bo tam trzeba było pewnie dzień po dniu wszystko sobie zaplanować. Nie można było tak trochę na żywioł tego poprowadzić.
To musi być odpowiednio wcześniej zaplanowane. Już na etapie wnioskowania w wielu przypadkach do naszej dyspozycji są weekendy, więc to mogliśmy zagospodarować. I rzeczywiście staraliśmy się jako zespół, jako koordynatorka, staraliśmy się, żeby faktycznie wypełnić ten czas uczniom i włączyć wątek patriotyczny z uwagi na charakter również naszej placówki, która kształci te postawy patriotyczne. Dla nas było to bardzo ważne, żeby złożyć te kwiaty pod pomnikiem generała Władysława Sikorskiego.
Panie dyrektorze, bo Erasmus to nie jest tylko projekt o charakterze zawodowym, bo wy jesteście szkołą morską w Nowym Porcie. I ktoś może się zastanowić, no tak, pojechaliście z Erasmusa na taką wymianę, prawda? Ale wcale nie byliście w tematyce morskiej tam osadzeni. Pojechaliście tam jako praca, jak pracować można powiedzieć w zespołach ludzkich, w kolektywie jakimś, nie wiem, w logistyce, pracowaliście w sklepie, tak, w markecie. Układaliście towar, to po coś ta praca tam jest? Czy bywają też takie wyjazdy, gdzie się jakby odbywają tylko i wyłącznie takie branżowe szkolenia? Nie wiem, czy pan mógłby jakoś to objaśnić, bo tutaj logistyka, ale to bardzo taka szeroka logistyka, no bo ktoś pracował w sklepie, prawda? Ktoś może się zadać sobie pytanie, czy to im coś da?
Jak najbardziej da. No, po pierwsze, tak jak mówiliśmy tutaj, że poznajemy mentalność innych ludzi, którzy na pewno inaczej podchodzą do swoich obowiązków, bo wiadomo, że jak jesteśmy chociażby w akwenie Morza Śródziemnego, to życie płynie inaczej, więcej słońca jest.
Więcej luzu.
No właśnie, spokoju. Więcej luzu. Zawsze jak patrzymy z boku, to nam się wydaje, że ci ludzie nie pędzą tak jak my, gdziekolwiek. Natomiast...
No bo oni nie pędzą, panie dyrektorze, tam troszeczkę jest inaczej faktycznie. To też i Hiszpania trochę też w innym miejscu niż Polska, jeśli chodzi o pewien rodzaj gospodarczego takiego rozwoju. Tak mnie się wydaje. To nie wiem, pewno. Czy pan też to widzi.
Widzę to i wiem, że my jako Polacy jesteśmy takim narodem, który dogania trochę z racji tego, że przed rokiem 89 żyliśmy w zupełnie innej strukturze centralnie sterowanej. Musimy, mimo że już minęło od tego czasu zdecydowanie dużo, ponad 30 lat, natomiast my ciągle doganiamy, pracujemy na pewno, jeśli chodzi o Europejczyków, bardzo dużo, ale dobrze, żeby młodzi ludzie, którzy są przyszłością naszego kraju, widzieli też, jak to wygląda i te dobre rzeczy przekładali też na gospodarkę polską, a ewentualnie mogli tą współpracę ciągle nawiązywać. A jeśli mówimy o aspekcie chociażby tym patriotycznym, to jest no, z racji tego, że jesteśmy szkołą imienia bohaterskich obrońców Westerplatte. Więc ten patriotyzm, na to stawiamy bardzo duży nacisk i te uzgodnienia, które wcześniej zrobiliśmy, żebyśmy tam na pewno pojechali i złożyli te kwiaty w tą 80., praktycznie w tym roku będziemy mieli 80. rocznicę tego wydarzenia, katastrofy generała Sikorskiego, żebyśmy złożyli, to też jest ważne, bo każdy Polak no, powinien wiedzieć, jak ta jego tożsamość wygląda.
Ja myślę, że każdy Polak, który byłby w Gibraltarze, pojechałby pod ten pomnik. I to bez jakiegoś specjalnego planu i koordynowania, że każdy chciałby tam być i oddać cześć generałowi, prawda?
A wcześniej, tak jak pani koordynator wspomniała, byliśmy też na Monte Cassino, generał Maczek z kolei.
Oczywiście.
I cała brygada, więc no te wszystkie aspekty patriotyczne też mają znaczenie. Praca to jest jedno, praktyka to jest drugie, ale otoczka kulturowa i zapoznanie się z, że tak powiem, ludnością, która tam mieszka, to też ma bardzo duże znaczenie.
A trafiliście na jakąś Polonię? Na Polaków w Maladze? Pani Małgorzato?
Znaczy, powiem tak, jest bardzo dużo turystów w Maladze. Polaków też. Także różności i Włochów, i Francuzów, i Polaków, tak? Także,
to duże miasto?
No powiem szczerze, liczebnie to tak jak które miasto, mniej więcej, tak? Tak powiedziałabym.
A łatwo się poruszać?
Bardzo łatwo się poruszać. Jest nawet metro, które jest troszeczkę oddalone. Nie wszyscy wiedzą, ale bardzo łatwo się poruszać. Są wszystkie te środki transportu typu, nie wiem, autobus, który porusza się po głównej ulicy. Także tam łatwo wszędzie trafić, można sobie aplikację też ściągnąć, bardzo uczniowie nie mają z tym nic, nie mają z tym żadnych problemów, tak, także tutaj już od pierwszego dnia, także tutaj wszystko elegancko ogarniali, nie było żadnego problemu. Także to jest miejsce bardzo, bardzo wielokulturowe, powiedziałabym, tak, tam jest, jeżeli się przyjrzeć tak dokładnie, to jest mało tych Malagańczyków, jest bardzo dużo turystów, bardzo dużo, także Malaga się rozwija pod każdym względem, ekspansja jest widoczna, widać to terytorialnie i pod kątem przemysłowym, pod kątem właśnie ekonomicznym, bo widziałam różnicę teraz, tak, byłam właśnie w poprzednim roku, przyjechałam teraz znowu w lutym, tak po 6 miesiącach mniej więcej, to widzę, że naprawdę się bardzo rozwija, także miejsce jest bardzo interesujące, tak, dla młodzieży, żeby zobaczyć, jak to wszystko wygląda, jak to się wszystko przedstawia w innym kąciku, gdzie jest bardziej przejawiony ten kącik, jak ja to się śmieję, bo mają bardzo dużo słońca. Hiszpanie wygrali los na loterii, zupełnie mają inny stosunek do życia przez to. Także, no mówię, jest to doświadczenie bardzo pokazujące, tak? Tutaj zwłaszcza przeniesienie naszej szkoły, tak, gdzie jest tego słoneczka troszeczkę mało, w inny kontekst i zdobycie innych doświadczeń.
Co było pod powiekami? Co było w głowie? Jak do tego podchodzisz? Czy wracasz do tej Malagi jeszcze czasami? Zdarza ci się na przykład myśleć o tym? Albo rozmawiać z kolegami?
Tak, zdecydowanie. Bardzo dobrze wspominamy wyjazd i wynieśliśmy bardzo dużo z niego. Zobaczyliśmy zupełnie inne nastawienie ludzi do samych siebie. Jest większa mentalność, są bardzo pomocni. No i przede wszystkim, co dla mnie jest najważniejsze, polepszyliśmy też dużo swoje relacje międzyklasowe, tak jak było dużo osób z naszej klasy. Teraz jesteśmy jeszcze bardziej zgrani, no i to moim zdaniem jest najważniejsze.
Bo to ważne, to co powiedziałeś teraz, to zgranie, bo też tak naprawdę chyba po to się jeździ na takie wyjazdy, prawda? Żeby trochę się popracować we wspólnocie, żeby trochę zobaczyć, jak to wygląda, bo wy jesteście inni w szkole, a inni na takich wyjazdach. I inaczej na siebie też patrzycie, wydaje mi się. I Dominika, jak to jest?
To prawda, zgadzam się z panią w 100%. Natomiast myślę, że na miesięcznym wyjeździe w Maladze tam stworzyliśmy taką erasmusowską rodzinę. Myślę, że naprawdę byliśmy tak ze sobą zżyci i były sytuacje, które doprowadziły nas do tego. No fakt, mieszkanie w 20 osób jest bardzo ciężkim doświadczeniem, w szczególności gdzie przeważa liczba chłopaków. I
dawali spać? Czy
no nie,
wygłupiali się?
Nie za bardzo.
Długo jakby żeście rządzili, czy jak tu pani opiekun siedzi z boku, to teraz możecie się przyznać?
Nie, faktycznie jakby były noce nieprzespane, były, nie możemy powiedzieć, że nie. No ale jasne, też dostawaliśmy bardzo kredyt zaufania, którego myślę, że nie złamaliśmy.
No to cieszę się, że to mówisz. Tak fajnie, prawda? Jak dobrze z taką młodzieżą pracować,
oczywiście,
co?
Oczywiście.
Myślę, że też każdy z nas bardzo nie był tylko odpowiedzialny za siebie, był odpowiedzialny za całą grupę, przez co jeżeli coś stało się jednemu, od razu wszyscy szli za tym. Jestem tego idealnym przykładem, bo na wycieczce na Gibraltarze niestety zostałam poszkodowana, naderwałam więzadło i właśnie Bartek bardzo wspierał mnie wtedy.
Brawo, mężczyźni, panowie.
Jak i cała grupa, nie mogę powiedzieć, że nie. I no co, na pewno bardzo duże morały wyniosłam z całego wyjazdu. Każdy, jak to właśnie pani Strzelczyk tam powiedziała, że każdy przed wyjazdem był inny i po wyjeździe zupełnie jest inny. Bardzo się zmieniliśmy. Myślę, że też ten wyjazd bardzo dojrzeliśmy przez to. Właśnie inaczej teraz patrzymy na świat. Teraz znamy też jakąś cząstkę, małą bardzo, ale na pewno też ukształtowało to chęć do podróżowania i zwiedzania tego świata, bo to jest jednak coś naprawdę niesamowitego.
Brawo. Panie dyrektorze, który to był już wyjazd taki właśnie? Ile tych już Erasmusów za wami? Jak to jest na początku? Proszę powiedzieć. Znaczy, jak to jest w ogóle w waszej szkole?
Wcześniej mieliśmy projekt Hotelarz w Londynie. On był realizowany w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowany jak każdy z tych projektów z Europejskiego Funduszu Społecznego. Mieliśmy takie dwie edycje Hotelarza w Londynie. Później mieliśmy właśnie ten projekt TLC Connecting People w Bolonii. Natomiast teraz mieliśmy kurs na Porzu Maladze, który był też przesunięty, bo wiadomo, że borykaliśmy się z pandemią i to wszystko spowodowało, że ten czas tego kursu miał być o wiele wcześniejszy, natomiast no, przesunął się znacznie. To jest druga edycja kursu na Port w Maladze, natomiast trzecia nam się szykuje. Od 6 maja do 3 czerwca znowu będziemy w Maladze. I tak naprawdę piszemy już kolejny projekt. Myślimy też o Grecji, o innych rejonach i też, żeby włączyć inne zawody w naszej szkole w te projekty. Więc to wszystko jest istotne. Natomiast w samych projektach unijnych no to wielu bierzemy udział, bo tak naprawdę nawet chociażby te projekty, które tutaj mamy, Gdańsk miastem zawodowców, wcześniej pani pytała o to, czy tylko też ukierunkowujemy się, nie mówimy też o integracji, tutaj o czym mówiła młodzież, czyli integracji międzykulturowej, ale też integracji między sobą, bo takie zdobyli umiejętności. Natomiast mamy też stricte rzeczy, które są projektami typowo zawodowymi, czyli mamy ten projekt Gdańsk miastem zawodowców, podniesienie jakości edukacji zawodowej, w którym teraz jesteśmy. Piszemy koncepcję dotyczącą rozwoju szkolnictwa zawodowego, w zasadzie już ją przedstawiamy w ramach tego przedsięwzięcia strategicznego kształtowanie sieci szkół zawodowych na Pomorzu, to będzie etap drugi. No i mamy oczywiście programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych. Mamy szereg kursów, kursy na wózki widłowe, HDS-y, kursy spawania różnego typu, kursy na żurawie, takie portowe. To wszystko kursy w ramach projektów unijnych. Uczniowie zdobywają nowe kwalifikacje, więc będąc już absolwentami naszej szkoły, bezpośrednio, bez problemu znajdują się na rynku pracy i mają szersze perspektywy znalezienia tej pracy.
Ekipa, która wróciła z Erasmusa, z projektu międzynarodowego, Szkoła Morska w Nowym Porcie imienia bohaterów Westerplatte, pan dyrektor, koordynatorka, opiekunka i dwoje uczniów, Dominika i Bartek. Bardzo wam dziękuję za wizytę w studiu.
Ja tylko na koniec, jak mogę, taką anegdotę powiem, bo Ci młodzi ludzie, to oni pięknie opowiadali, czego się nauczyli i tak dalej, ale na pewno nauczyli się samodzielności, bo to jest w tej chwili bardzo ważne i oni musieli sami sobie prać, gotować, inne rzeczy robić. I tak jak jesteśmy też na darze młodzieży, pamiętam jednego tatę, który, no parę lat temu to było, to już było z 2 miesiące albo 3 miesiące po rejsie, przychodzi do mnie i mówi, że ja nie wiem, co z moim synem się stało. No to się pytam, zmartwiony, to co się stało z tym synem? A on mi mówi, no ciągle bierze ciuchy, składa w kosteczkę i wkłada do szafy. A ja mówię, no to tylko się cieszyć z tego powodu. Więc takie małe rzeczy są też bardzo istotne, szczególnie dla rodziców, którzy właśnie po to puszczają swoje dzieci na taki dłuższy czas poza domem, żeby oni się nauczyli samodzielności.